Witam Państwa, Lech Pilarski. Zapraszam dzisiaj do Suwałk. Miasto nad Czarnochańczą jest znane nie tylko jako miejsce urodzenia wybitnego malarza Alfreda Wierusza Kowalskiego, ale także bardzo znanej polskiej poetki. Jakiej? To za chwilę wyjaśnimy. Jest z nami Magdalena Wołowska-Rusińska, kierownik Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Witam Panią.
Dzień dobry Państwu.
A zatem już wiemy, o kim będziemy dzisiaj rozmawiać, bo wymieniając nazwę instytucji, której Pani szefuje, musieliśmy posłużyć się nazwiskiem Marii Konopnickiej. Urodziła się w Suwałkach 180 lat temu. W tym roku mamy rok Konopnickiej i trzeba powiedzieć, że się mocno promuje.
Tak, to bardzo silny Konopnickiej rok, ponieważ nie przypominam sobie, ażeby kiedykolwiek aż z tak zmasowaną siłą i zainteresowaniem Konopnicka pojawiała się przy różnych audycjach radiowych, w programach, publikacjach. Także myślę, że to jest rok Konopnickiej wykorzystany jak najlepiej mogliśmy naszymi ustami mówić o niej.
Urodziła się 23 maja 1842 roku w budynku, w którym jest muzeum.
No tak, nie ma jakby takiego silnego dowodu potwierdzającego, że na pewno urodziła się w tym budynku, no ale prawdopodobieństwo, że mogła urodzić się gdzieś indziej jest znikome, ponieważ pod tym właśnie adresem, pod Petersburską 200, zamieszkali jej rodzice. Scholastyka Józef Wasiłowscy ze starszą siostrą Wandą. Zamieszkali w kamienicy należącej do rejenta, jest Zapiórkiewicza, i wynajęli mieszkanie na pierwszym piętrze. No i z czasem, rok później po ich przyjeździe, przyszła na świat Maria Stanisława Wasiłowska, późniejsza Konopnicka i kolejne dzieci, czyli rodzeństwo poetki. Na pewno muzeum jest tym miejscem, w którym zaczerpnęła pierwszą osnowę życia, w której spędziła pierwszych 7 takich beztroskich 7 lat życia. No i w której my dbamy o to, żeby ten duch i pamięć o niej były pielęgnowane i trwały.
Suwałki w połowie XIX wieku to taka typowa gubernialna miejscowość. Główna ulica, bo ta kamienica znajduje się przy głównej ulicy i z pewnością ojciec Marii Konopnickiej spełniał jakieś funkcje publiczne.
Tak, ojciec pełnił funkcję obrońcy prokuratorii. Powiedzmy, byłby takim dzisiejszym prawnikiem, pracował w rządzie gubernialnym.
Radcą prawnym, coś w tym stylu.
Tak, notariuszem, pracował w budynku, który mieścił się również w gmachu przy tej właśnie głównej ulicy. Także każdego ranka spacerował, bądź też dojeżdżał dorożką, pewnie dojeżdżał częściej dorożką do pracy, także na pewno zostawił też tutaj swój ślad na tej głównej ulicy. Zresztą Władysław Syrokolma w takim znanym dwuwierszu napisał: cóż to za miasto, co w ulicy leży, co to za ulica, co przez miasto bierze. To Suwałki z ulicą, dzisiejszą ulicą Tadeusza Kościuszki, wówczas petersburskim.
Mamy drobne zakłócenia.
Ja pana słyszę idealnie.
Ja panią przez moment nie. To mam nadzieję, że tych zakłóceń nie będzie. Maria Konopnicka w Suwałkach przeżyła 7 lat, bo potem rodzice i cała rodzina przenieśli się do Kalisza.
Tak, tak. Prawdopodobnie ojciec otrzymał propozycję innej pracy, być może bardziej korzystnej, i rodzina wyjechała do Kalisza, nie pozostawiając w Suwałkach zupełnie nic. Także w naszym muzeum również nie zachowały się przedmioty, rzeczy sztuki użytkowej, codziennej, które by były po rodzinie Wasiłowskich, późniejszej Konopnickiej.
Bo Kalisz, tutaj trzeba wyjaśnić także naszym słuchaczom, Kalisz to było jedno z większych miasteczek, najbardziej na zachód wysunięte, jeśli chodzi o Imperium Carskie.
Tak, ale Suwałki również były jednym z takich piękniejszych i bardzo prężnie, jak pan zauważył wcześniej, rozwijających się miast. Także to trzeba rozważyć, że to nie w kategoriach jakby trzymania może lepszej, być może lepszej, na pewno nie było to karne zesłanie, w tym znaczeniu. Na pewno to nie był wyjazd za kary.
pewnie jakieś perspektywy zawodowe się otworzyły, w związku z tym cała rodzina się tam przeniosła i była później związana z Kaliszem. Ale wracając do tych 7 lat w Suwałkach, to pewnie beztroskie dzieciństwo i pewnie początki szkoły.
No nie uczęszczała do szkoły, nie.
Jeszcze wtedy tak wcześnie dzieci do szkół nie chodziły.
Edukacja konopnicka jest dosyć krótka, ponieważ jedynie przez rok czasu uczęszczała na pensję sióstr sakramentek w Warszawie. To była taka publiczna jej edukacja, bo tak wykształceniem zajmował się przede wszystkim ojciec, a potem, kiedy już osiągnęła taki okres dojrzałości, to swój rozwój w stosunku do literatury, sztuki zaspokajała sama. Także była podjęta tylko edukacją domową, a później już samodzielną.
Czyli samoukiem była.
Tak, tak. Samoukiem nauczyła się kilka języków biegle, które później były jej przydatne, na przykład w tłumaczeniach, które prowadziła zawodowo. Także tak, bardzo była zdolną. Zdolnym dzieckiem, zdolną dziewczyną, panną i kobietą.
No i potem założyła rodzinę i stąd Konopnicka.
Tak. Była taką w wspomnieniach, w liście do Antoniego Wodzińskiego pisze, że miała zaledwie 20 lat, kiedy wyszła za mąż. Była to taka lekka kokieteria z jej strony, bo w tamtych czasach 20-letnia panna to nie była wcale młoda panna, która wychodziła za mąż. To już był taki wiek, w którym dochodziło do zaślubin. No i poślubiła Jarosława Konopnickiego, ziemianina, z którym miała 8 dzieci. 2 zmarła w takim bardzo wczesnym okresie niemowlęcym, a 6 osiągnęło dorosłość i co poza tym? No i pierwsze lata małżeństwa wspomina bardzo szczęśliwie. Wyszła z miłości, pisała o nim Mój anioł wąsaty, był cudowny.
A skąd zainteresowania poezją, literaturą?
No tak jak wspomina, to pierwsze zamiłowania do literatury rozbudził w niej ojciec. Aczkolwiek była to trudna literatura, ponieważ będąc 12-letnią dziewczynką, została półsierotą, zmarła jej matka i dom stał się takim domem mistycznym. Ojciec zajął się wychowaniem dzieci i w takiej ciągłej żałobie i smutku po śmierci matki, ale kochał literaturę, kochał romantyków, kochał poezję, literaturę antyczną i tak jak Konopnicka wspomina, czytał i rozbudowywał te zamiłowania. A później chyba taka rzeczywistość, której jej przyszło żyć i też ze wspomnień wiemy, że na strychu w domu rodzinnym swego męża odnalazła na strychu taką szczególną biblioteczkę. Szczególne dzieła, które stały się dla niej takim oknem na świat. No taką chyba miała po prostu wrażliwość też w sobie, w którą w pewnym momencie potrafiła wykorzystać i urealnić, i zrealizować się w tej swojej pasji poetyckiej.
Pierwszy debiut poetycki?
I z debiutem tutaj Konopnicka troszkę zamieszała w swoim życiu, ponieważ w 1870 roku w gazecie Kaliszanin ukazał się wiersz Zimowy poranek. To był wiersz, który przeszedł bez echa. Nikt się nim nie zainteresował, nikt go nie zauważył. Właściwie nic się nie wydarzyło. Dopiero 5 lat później opublikowała wiersz Przygrywka. Tomik poezji właściwie, wiersze publikowane w Tygodniku Ilustrowanym i wiersz Przygrywka z tegoż właśnie tomiku zachęcił, rozbudził w pięknie literatury Henryka Sienkiewicza. I wówczas Henryk Sienkiewicz rok później wydał przychylną recenzję, w której napisał, cóż to za piękny wiersz, cóż go napisał, jestem zakochany, zachwycony, czytam go niczym mazurki Chopina. No i wtedy o Konopnickiej zarobiło się głośno. On jako ówczesny celebryta otworzył jej właściwie drzwi do Warszawy, do świata literatury i wniósł ją do tych salonów. No i Konopnicka przez wiele lat, właściwie ona przez cały czas utrzymywała, że to jest jej debiut. Ale my dobrze wiemy, że ten debiut nastąpił 5 lat wcześniej, choć ona wolała pamiętać tylko ten drugi debiut, który przyniósł jej sławę.
Konopnicką znamy głównie z twórczości dla dzieci, Sierotka Marysia i tak dalej, no i z Roty. Ale ona nie skupiała się tylko na tej twórczości dziecięcej. Rota nie była tylko takim wyskokiem patriotycznym, ale no była poetką, twórczynią zaangażowaną społecznie i także zajmowała się poważnymi problemami w swojej twórczości, mało znanymi.
Tak, no nie umieszczając twórczości, tak, no nie umieszczając tej twórczości dziecięcej i twórczości patriotycznej, która na tamte czasy była, no, była bardzo ważna, ponieważ w czasach, w których przyszło jej żyć, to jej pióro było pewnym rodzaju bronią, walką z tym, co było najważniejsze, czyli odzyskaniem niepodległości, ale faktycznie zajmowała się również nowelistyką, poezją ludową, reportażami. Przez pewien czas, przez 2 lata pracowała jako redaktor czasopisma Świt, to była gazeta naukowa dla kobiet i tam pozwoliło to w niej wykształcić taką pracę dziennikarską. Trudno powiedzieć, że odwiedzała, ale niosła pomoc tym, którzy potrzebowali. Przede wszystkim kobietom w szpitalach psychiatrycznych, w więzieniach. Sporządzała notatki, na podstawie tych notatek budowała swoje obrazki, więzienne nowele. Także pisała o tych, o których zapomniano, o których nie chciano pisać, bo to były smutne, przybijające historie. A ona słyszała ten głos ludu, nie tylko chłopskiego, ale również tego miejskiego, który został gdzieś tam pominięty. Tak, Konopnicka generalnie podejmując się 20-letniej podróży po niemalże całej Europie, pozostawiła po sobie przepiękną spuściznę literacką, taką poezję, której raczej nie znamy, a chcąc poznawać Konopnicką, powinniśmy zacząć właśnie od jej tomików poezji, Wrażenia z podróży, czy tomik Italia. Tam są wiersze, które na pewno pozwolą Państwu poznać zupełnie inną Konopnicką i mam nadzieję, że na tyle Państwa zaintrygują, że będziecie chcieli poszukiwać dalej.
A skąd ten pomysł? Skąd ten pomysł, Pani Magdo, na przerwę w życiu rodzinnym i tę 20-letnią podróż?
To nie była przerwa, to był świadomy wybór. Kiedy rozpoczęła tą swoją podróż, to była taka jej ucieczka od codzienności. Wówczas jedna z jej córek, Helena, przysparzała jej bardzo wiele problemów, z którymi ona jako matka nie poradziła sobie, nie udźwignęła ich. Co stanowi tylko tyle, że no była zwykłym śmiertelnikiem, czyli no nie była doskonała, nie była pomnikowa. Dzieci były już na tyle dorosłe, że to nie to, że ona je zostawiła, porzuciła, one były samodzielne. Postanowiła wziąć od życia to, czego chciała, odrobinę wolności. Uciekając od problemów, szukała swojej wolności w podróżach. Także to była, tak, myślę, to była forma ucieczki, ale zarazem pogoni za tym, co było jakby nieosiągalne dla kobiety jednak żyjącej w tamtym wieku samodzielnie.
Rota. No, utwór bardzo ważny, nie tylko dla Konopnickiej, ale pewnie wielu naszych słuchaczy zdziwionych jest, że Rotę właśnie stworzyła Maria Konopnicka. No i samo wykonanie owej Roty też w doniosłym momencie.
No tak, Rota powstała z myślą o społeczności śląskiej, cieszyńskiej, która poddana była silnej germanizacji. I po raz pierwszy takie publiczne, o którym się pamięta, odśpiewanie Roty nastąpiło w rocznicę bitwy pod Grunwaldem w 1910 roku w Krakowie w czasie odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego. I faktycznie to było bardzo ważne wydarzenie. Wówczas chór składający się z 600 osób odśpiewał Rotę i w ten sposób jakby pamięć, pieśń rozniosła się na wszystkie strony Polski i była odśpiewywana, była kontynuowana jej tradycja i nawet w swojej historii współzawodniczyła z Mazurkiem Dąbrowskiego o to, ażeby stać się hymnem narodowym. Nie została.
W pani opinii no i faktycznie to dobrze? Rota byłaby lepszym hymnem?
Nie wiem. Znaczy wydaje mi się, że Mazurek jest doskonałym hymnem Polski i nie zmieniałabym tego. A poza tym w różnych czasach jednak od tego czasu przyszło nam żyć i no nie oszukujmy się, że teraz też jest trochę inny wydźwięk przyjmuje Rota, więc czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy Europejczykami. No myślę, że Mazurek Dąbrowskiego to był bardzo dobry wybór. I co? No ale jednak przy wszystkich takich ważniejszych wydarzeniach do dzisiaj ona towarzyszy Polakom i myślę, że jest to bardzo piękna pieśń patriotyczna, głęboka, mądra i daje nam na pewno powód do dumy, a nie do wstydu.
Maria Konopnicka urodziła się w Suwałkach, ale zmarła we Lwowie.
Tak, zmarła we Lwowie, chorowała dosyć ciężko i ta jej śmierć we Lwowie, dlatego, ponieważ akurat przebywała wówczas w sanatorium w Kisielkach we Lwowie, no i tam też zmarła, dlatego też tam została pochowana. Pewnie w innej sytuacji zmarłaby w Żarnowcu, bo jednak ostatnie lata swojego życia spędziła w Żarnowcu, w dworku, który otrzymała w Darze Narodowym z okazji 25-lecia jubileuszu pracy literackiej. Darze od narodu.
Kiedyś naród był taki dzielny i takie prezenty dawał wybitnym swoim twórcom, bo wspomnijmy i Sienkiewicza, Żeromskiego i Rejmonta. I, no takie prezenty dawaliśmy.
No teraz to może dużo chętnych byłoby na takie prezenty.
No ale przy całej biedzie, przy braku ojczyzny, jeśli sobie pomyślimy, że jednak ludzie się decydowali na zbiórkę pieniędzy, na ofiarowanie, no przecież to się nie odbywało za darmo.
Nie, to znaczy to było, to trwało, to był cały komitet powołany, były zbiórki prowadzone.
To była wielka akcja po prostu.
Tak, tak, ale to jednoczyło, no to było po prostu takie działanie jednoczące społeczność, a w sytuacjach zagrożenia wiemy o tym, że ludzie najlepiej się jednoczą i chcą coś zrobić, coś dobrego. No, mamy tego wyraz teraz. Tak, to, no myślę, że to jest też fenomen Konopnickiej, że jako jej jedynej kobiecie udało się doprowadzić do takiej wrażliwości społeczeństwo w czasach żyjących sobie, że ten dar otrzymała.
To, żeby zamknąć już ramy czasowe życia i twórczości Marii Konopnickiej, to dodajmy, że zmarła 8 października 1910 roku właśnie we Lwowie. Teraz, jeśli pani pozwoli, to skupmy się na samym muzeum.
Bardzo proszę.
Kamienica, w której prawie z pewnością możemy stwierdzić, urodziła się tak. Maria Konopnicka. To...
Tak.
Miejsce w Suwałkach przy ulicy Kościuszki, numer?
31.
Dawna Petersburska 200.
Tak.
I cóż możemy zobaczyć w muzeum, co, no bo sama pani już w trakcie naszego spotkania powiedziała, że niewiele pamiątek po Konopnickiej zostało i po rodzinie Marii Konopnickiej w Suwałkach. No jakoś to muzeum musieliście stworzyć.
Tak, właściwie to nic nie pozostało, także wcześniejsze wystawy, które były, to były takie wystawy, no każda wystawa może być tylko wystawą narracyjną, czyli my możemy opowiadać Konopnickiej, pielęgnując te suwalskie lata, bardzo ważne dla nas. Obecnie trwają prace takie finalizujące, zbliżające się ku zakończeniu otwarcia nowej stałej wystawy poświęconej poetce. I proszę mi wierzyć, jeżeli państwo czekacie na tą wystawę, wierzcie mi, my również czekamy. Dokładamy wszelkich starań, żeby to się odbyło jak najszybciej i wierzę, że połowa lipca to będzie ten czas, kiedy nasze drzwi staną otworem dla wszystkich spragnionych Konopnickiej. To będzie nowe spojrzenie na Konopnickiej. Teatralna, właściwie już jest teatralna, narracyjna, w której to Konopnicka będzie opowiadała o sobie. No oczywiście trochę pod naszym kierunkiem, ale zależy nam na tym, żeby nie oceniać, nie narzucać, ale żeby odwiedzając nasze muzeum chcieć poznać jej życie, jej twórczość, na tyle się zaciekawić, żeby i wracać do naszego muzeum i sięgać do jej twórczości, bo naprawdę Konopnicką warto czytać i jestem przekonana, że każdy może znaleźć tam coś dla siebie. A wystawa, która będzie udostępniona, będzie naprawdę wystawą i nowoczesną, ale no bo musi być nowoczesna, bo naprawdę wyzwania, które stoją przed muzealnictwem i oczekiwania zwiedzających są bardzo wysokie, więc chcemy im sprostać, nie mając artefaktów, eksponatów, które no, byłyby tak cenne i które mogłyby przyciągnąć do nas, musimy stworzyć opowieść, a że opowieść, którą napisała Konopnicka, jej życie jest tak ciekawa, to myślę, że historia obroni się sama i muzeum obroni się samo.
Ale to nie oznacza, że muzeum jest zamknięte. Jest tam coś, co warto zobaczyć. Szczególnie polecamy to dzieciom, a czekamy na otwarcie zmodernizowanego Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. 15 lipca to znakomita data, łączy się doskonale z wykonaniem Roty właśnie 15 lipca 1910 roku. A przypomnijmy, Maria Konopnicka jest twórczynią Roty. Dziękuję pięknie. Naszym gościem była kierowniczka Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach Magdalena Wołowska-Rusińska. Dziś to wszystko. Lech Pilarski, do usłyszenia.